Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Witam serdecznie, dzisiaj moim gościem jest pan dr Szymon Frank. Dr Szymon Frank pracował wiele lat w Departamencie Chirurgii Stomatologicznej profesora Andrzeja Wojtowicza na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ale mamy tempo, Szymon, prawda? Witaj. Dzisiaj mieliśmy już kilka podcastów i co przewija się w obecnej implantologii i stomatologii, i chirurgii stomatologicznej, to jest minimalna inwazyjność. I tutaj Szymon jest specjalistą od minimalnej inwazyjności, jeśli chodzi o podnoszenie zatok. Szymon, bardzo cię proszę, rozwiń ten temat.
Sinus lift. Dzień dobry. Tak, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę uczestniczyć tutaj wspólnie z wieloma wspaniałymi wykładowcami. Ale tak, przechodząc do tematu, najpierw chciałem powiedzieć, po co w ogóle jest ten zabieg. Czyli zabieg wykonujemy w sytuacjach, kiedy nie mamy wystarczającej ilości tkanki kostnej do tego, żeby odtworzyć brakujące zęby w odcinkach bocznych w szczęce. Mamy dwie metody, bardziej inwazyjną metodę otwartą w sytuacjach, kiedy tej kości już jest bardzo mało, i metodę zamkniętą, kiedy objętość tkanki kostnej jest większa i możemy to zrobić przez wyrostek, jednocześnie również w większości przypadków wprowadzając w tym samym zabiegu implant. I tutaj te techniki...
Szymon, pytanie, bo robisz to od wielu lat już.
Tak.
Ile minimalnie kości musisz mieć tego dna zatoki, żeby robić to metodą otwartą, żeby ci było skuteczne?
No i tutaj też są różne informacje. Według piśmiennictwa, literatury to te 2-3 mm, prawda, powinno być, żeby ta kość miała też odżywienie, żeby biomaterial, który tam włożymy, no miał z czego się później przebudować. Natomiast ja muszę powiedzieć na własnych obserwacjach, że tego typu zabiegi wykonywałem nawet u pacjentów, gdzie było milimetr tkanki kostnej i to wszystko z powodzeniem się udało. Oczywiście tutaj jakby sukcesem, tak mnie się przynajmniej wydaje, w moim przypadku jest to, że za każdym razem, jeżeli tego typu, a właściwie zawsze przy podniesieniu zatoki, czy to jest większe, mniejsze, stosuję konglomerat i biomateriału, i tkanki kostnej własnej pacjenta, i PRF-u, czyli mam dużo komórek własnych pacjenta, które no, wydaje mi się tutaj są kluczem do sukcesu.
Prawda? Pewnie, czyli minimum potrzebujemy 2-3 mm, żeby robić metodą zamkniętą.
Nie. Mówiliśmy o otwartej.
O metodzie otwartej.
Zadałeś pytanie o otwartą. Tak. Jeżeli chodzi o zamkniętą, no to piśmiennictwo podaje 4-5 mm tą metodą hydrokinetyczną przy zastosowaniu kaskitu. Natomiast z biegiem lat i nabraniem większej wprawy, doświadczenia przez operatora, można to zmniejszyć nawet też do 3 mm. To jest kwestia tylko doświadczenia i poznania tej techniki. Jest to technika naprawdę bardzo przewidywalna, mało inwazyjna dla pacjenta.
O, dokładnie, dokładnie. I, czyli, okay. Czyli będziemy mówić o metodzie hydrokinetycznej. To jest to, co tak. Praktycznie ty zapoczątkowałeś chyba w Polsce, dlatego że sama metoda sinus liftu zamkniętego jest już od kilkudziesięciu lat, prawda? Powiedz kilka słów.
Tak. Pierwszym autorem, który zapoczątkował tego typu zabiegi, to był Tatum i Summers. I oni tą metodę wprowadzili w 1986 roku. Polegała ona na wykorzystaniu osteotomów, czyli narzędzi, dzięki którym byliśmy w stanie podbić sklepienie dna zatoki szczękowej i uzyskać plus minus milimetr, 2,5 milimetra zwiększenia tutaj wysokości tkanki kostnej. Użycie osteotomów pierwotnie nie zakładało stosowania biomateriałów, ale tu mamy też osteotomy wklęsłe, wypukłe i w pewnym momencie tutaj się podzieliły trochę opinie, że przy osteotomach wklęsłych właśnie tych biomateriałów nie stosujemy, przy wypukłych można zastosować. Natomiast
A jak z twojej praktyki powiedz? Bo zanim zacząłeś robić metodę hydrokinetyczną.
Tak, osteotomy dla mnie to było coś wspaniałego, dlatego rzeczywiście, że dawało mi możliwość szczepienia jednoczasowo implantu i podniesienia o te plus minus 1-2 mm blaszki sklepienia zatoki szczękowej. Natomiast to, co było najgorszym w osteotomach, to uczucie takiego użycia młotka i podbijania tego wyrostka zębodołowego szczęki, co było nieprzyjemne dla pacjentów. Natomiast sama jakby procedura, idea dawała rzeczywiście tą możliwość, że można było tutaj wszczepić 10-milimetrowy implant przy posiadaniu 8 mm wysokości wyrostka zębodołowego szczęki.
Pewnie. Ta metoda hydrokinetyczna, powiedz.
Metoda hydrokinetyczna jest o tyle korzystniejsza, że nie ma już tego podbicia, czyli nie ma stukania młotkiem, jest zupełnie taka przyjemna dla pacjenta, jeśli w ogóle można coś takiego określić w zabieg chirurgicznym przyjemnym.
Opisz na czym polega, bo słuchają nas też studenci.
Metoda polega na nawierceniu łoża i dojściu do światła zatoki szczękowej. Mamy kasetę, która ma specjalne do tego sformułowane wiertła dedykowane z ogranicznikami, czyli wchodzimy sobie do zatoki bardzo bezpiecznie. Oczywiście bardzo ważnym jest tutaj wcześniejsza diagnostyka, czyli w dzisiejszym czasie standardem jest tomografia komputerowa, żebyśmy w 100% mieli zmierzoną odległość od szczytu wyrostka do sklepienia zatoki szczękowej. Załóżmy, że mamy te 5 mm, prawda? To wiertłem dochodzimy sobie na te 5 mm bezpiecznie z ogranicznikami. Wiertła też mają odpowiednią średnicę. Kończymy na wiertle, które ma średnicę dedykowaną już do implantu. Te wiertła są też bardzo łagodnie zakończone. One wręcz w trakcie preparacji łoża tworzą taką dodatkową kostną poduszkę, więc w momencie jak wchodzimy do światła zatoki szczękowej, to praktycznie bardzo niska szansa jest na to, żebyśmy sperforowali tutaj błonę śluzową Schneidera. Po wejściu do zatoki szczękowej używamy soli fizjologicznej, którą nabieramy sobie do strzykawki około 2 ml i specjalnym wężykiem wprowadzamy tą sól fizjologiczną do światła zatoki szczękowej, dzięki czemu uzyskujemy uniesienie błony śluzowej Schneidera. Ona się delikatnie odpreparowuje, co daje nam przestrzeń do tego, aby pozwala uzyskać przestrzeń do tego, żeby później wprowadzić biomateriał. I my swego czasu, to był chyba rok 2013, wspólnie właśnie z profesorem i z kolegami, profesorem Wojtowiczem i z kolegami z kliniki Zakładu Chirurgii Stomatologicznej zrobiliśmy badania, gdzie porównaliśmy na tamte czasy metody, które były dostępne, czyli osteotomy, taki system śrub rozpierających, to firma MIS miała, i ten system Cascade, ostemowy. No i okazało się, że to były badania in vitro na preparatach zwierzęcych, na świnkach i okazało się właśnie, że tutaj ten kaskid jest najbardziej skuteczny, bo nie doszło do perforacji błony śluzowej w żadnym przypadku. Najgorzej wypadły osteotomy, bo tam ta perforacja była. Ogólnie ten artykuł jest dostępny, to był w Journal of Stomatology 2013 rok. Jak ktoś będzie chętny, to można sobie go znaleźć i te badania przeczytać.
I Szymon, to poprosimy cię o link, dobrze? Link do tego i wtedy zamieścimy pod podcastem.
Dobrze. Jasne.
Do artykułu. Mam pytanie jeszcze. Tą sól fizjologiczną, jak podajesz, żeby zrobić ciśnienie i żeby odwarstwić błonę śluzową, co się z nią potem dzieje? Ona wypływa tym samym otworem?
Sól fizjologiczna, to tak tutaj ważne i cenne pytanie i uwaga. Sól fizjologiczną nie podajemy takim jednym strzałem, tylko robimy to delikatnie, czyli podajemy 0,5 mililitra, delikatnie sobie aspirujemy, 1 mililitr, 1,5 mililitra i 2 mililitry.
Okej,
tak?
czyli podajesz, odwarstwiasz i ona wypływa,
tak.
Aspirujesz. I podajesz
aspiruję.
Więcej.
I to jakby ta aspiracja też jest jedną z informacji, że nie doszło do sperforowania błony śluzowej Schneidera, bo jeżeli zaaspirujemy, pojawi się tam delikatna krew z solą fizjologiczną, ale mniej więcej ta ilość jest taka sama, jaką podaliśmy, to znaczy, że jest wszystko w porządku, prawda?
Tylko jakieś małe naczynko ewentualnie może podkładać przy odwarstwieniu.
Tak, i jakby tu jest też ta informacja, która jest dla nas informacją zwrotną, że tyle samo mniej więcej, bo to wiadomo, gdzieś trochę bokiem może tej soli też wyciec w momencie, jak aplikujemy ją do łoża pod implant, przez które dostaje się do zatoki.
Pewnie pytałem o tą sól, dlatego że pamiętam, była też metoda balonikowa.
Tak. Ona była o tyle mniej jakby... Bardziej skomplikowana była. O, tu mamy
to trzeba było wprowadzić balonik i ten balonik się też napełniało solą fizjologiczną?
Solą fizjologiczną, tak. Natomiast tutaj sól bezpośrednio z tej strzykawki montujemy na nią taki wężyk, który jest w tym zestawie z końcówką dopasowaną do średnicy wiertła i ona idealnie pasuje do otworu, który sobie zrobiliśmy, żeby wprowadzić implant. I stopniowo podając tą sól fizjologiczną podnosimy błonę śluzową Schneidera. Następnie przez ten otwór wprowadzamy materiał kościozastępczy, czy to jest konglomerat materiału z PRF-em, czy tkanki własnej pacjenta, czy tkanki, jakikolwiek materiał.
A co robisz najczęściej, powiedz? Co?
Praktycznie w 100% stosuję ksenograft w połączeniu z tkanką kostną własną pacjenta i z PRF-em. To jest
skąd tą tkankę własną bierzesz? Podczas wiercenia czy robisz? No.
W większości przypadków robię dodatkowy mikrozabieg i pobieram tą kość ze względu na to, że no więcej tutaj tej kości potrzebuję. Natomiast same wiertła do preparacji łoża i do wejścia do zatoki szczękowej, czyli te wiertła z tej kasety ostemowej kaskid, pozwalają na zebranie dosyć dużej ilości już tkanki wiórów kostnych w trakcie samej preparacji łoża. Natomiast ja, jeżeli to z trójkąta zatrzonowcowego albo z okolicy bródki pobieram tkankę kostną, no, to oczywiście wymaga dodatkowego zabiegu, natomiast znacząco nie wydłuża to całego zabiegu, na który pacjent przyszedł, a daje bardzo dużo bonusów, bo rzeczywiście wtedy ja mam śmiałość powiedzieć, że materiał, który tam się przebudowa, odtworzył, właśnie, będzie to w wielkim prawdopodobieństwie żywa tkanka kostna,
która zintegruje z implantem,
a nie jakiś materiał kościopodobny, tam jakiś konglomerat kostny, prawda? Tylko tam w dużym prawdopodobieństwie będzie żywa tkanka kostna, więc ja ogólnie do właściwie każdego zabiegu sinus liftu czy zabiegu sterowanej regeneracji kości używam w dużej ilości tkankę kostną pacjenta, którą sobie pobieram przy pomocy takiego wiertła Bone Collector. Zabieg bardzo mało inwazyjny, a dający bardzo wiele korzyści.
Szymon, ile najwięcej udało, najwyżej udało Ci się podnieść zatokę, dno zatoki szczękowej?
No jakby tutaj myślę, że to nie jest aż takie istotne, prawda, bo udało mi się podnieść nawet o 12 mm, co miałem tam plus minus 3 mm, natomiast to
chodzi
i tak
o
nie
tyle,
pozwala
że,
mi
o tyle, żeby
wprowadzić
15
właśnie,
bo to nie ma
ja zawsze staram się, żeby uzyskać te 10 mm, bo uważam, że 10-milimetrowy implant o średnicy 4 milimetrów daje stabilną sytuację i pozwala na bezpieczne później obciążenie go zębem trzonowym bez prawdopodobieństwa, że coś się wydarzy, czyli że pęknie implant, zostanie przeciążony i coś tam się popsuje. A wprowadzając implant, no zawsze mam taki plan i zamiar i to na razie się udaje, żeby zrobić to na kilkanaście, dziesiąt lat, a nie na kilka.
Pewnie. I powiedz proszę, czy przed tymi zamkniętymi sinus liftami robiłeś otwarte też?
Tak, chociaż nie. Pierwszym w ogóle sinus liftem, to sobie właśnie wczoraj starałem się przypomnieć, to były te metody zamknięte osteotomami, natomiast otwarte przez długi czas były dla mnie takim... że to jest trudne, że to jest bardziej inwazyjne, że więcej może się tam złego wydarzyć i dużo z moich kolegów rzeczywiście też ma takie poczucie, natomiast...
Bo to jest bardziej inwazyjne, prawda? Robimy okno...
Zgadzam się, natomiast w dniu dzisiejszym też... zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą wygląda dużo inaczej niż ten mój pierwszy zrobiony kilkanaście lat temu, dlatego że ja osobiście używam też kasety z wiertłami dedykowanej do tej metody otwartej. Tutaj Ostem zrobił kasetę last kit, czyli lateral, czyli z bocznym dojściem. I też są wiertła z ogranicznikami, które naprawdę w bardzo prosty i bezpieczny sposób pozwalają dojść do światła zatoki szczękowej, odpreparować błonę śluzową Schneidera. Oczywiście ten moment preparacji błony śluzowej Schneidera, kiedy musimy ją podważyć, jest niezwykle newralgiczny, bo jeżeli dochodzi do powikłań, czyli do przerwania i perforacji błony śluzowej Schneidera, to jest ten najczęstszy moment, prawda? Jak już to przebrniemy, później już...
A tutaj nie da się użyć soli fizjologicznej przy tej otwartej metodzie? Czy nie ma sensu?
Nie ma to sensu, bo dlatego, że tam mamy jakby tunel o wąskiej średnicy 3 mm, przez który sól jak się dostaje,
jasne,
tak, to ciśnieniem sobie to podnosi.
Ciśnienie.
Natomiast zadałaś tak, słuszną uwagę, bo z tego co pamiętam w Szwecji jako pierwsi zapoczątkowali to lekarze zamiast użyć kaskitu i jednoczasowo wprowadzić implant, gdy mieli tam milimetr, 2 mm tkanki kostnej, to wykonywali ten zabieg metodą zamkniętą, ale bez wprowadzenia implantu, czyli podnosili tylko zatokę błonę śluzową Schneidera i wprowadzali kość przez ten otwór, natomiast czekali później na proces przebudowy tkanki kostnej i w drugim etapie wprowadzali implant. Czyli dla kogoś, kto ma pewne obawy przed takim większym otwarciem zatoki, przed większym nacięciem płata śluzówkowo-okostnowego i odpreparowaniem błony śluzowej Schneidera za pomocą elewatorów, to rzeczywiście jest to wyjście z sytuacji, bo można użyć kaskitu w formie do podniesienia błony śluzowej przezwyrostkowo, wprowadzenia tam odpowiedniego biomateriału i pozostawienia do wygojenia i do odbudowy tkanki kostnej i do wprowadzenia implantów w drugim etapie. I to pierwsi tacy lekarze w Szwecji to coś takiego sobie wymyślili i rzeczywiście no jakby ma to sens i wiem, że tak też jest ten kaskit wykorzystywany.
Pytanie.
W ogóle sama...
Szymon, teraz Czyli jak oni robili jakby dwuetapowo, czyli najpierw robili ten sinus lift, czy to miało jakiś związek z ilością implantów? Z drugiej strony, wydaje się, że taki, czy stosujesz tą metodę zamkniętą, jeżeli na przykład chcesz wszczepić trzy implanty?
Tak, bez problemu.
Również. A jak to robisz? Czyli robisz trzy osteotomie i przez każdą z nich podajesz sól fizjologiczny?
Tak. Z reguły staram się też wcześniej obejrzeć dokładnie tomografię i robię sobie taką mapę, prawda? Widzę, gdzie mam najwięcej kości, gdzie mam najmniej kości. I bezpiecznie jest zrobić zawsze ten nawiert w momencie, gdzie mamy więcej kości. Czyli na przykład jak mamy zatokę szczękową, gdzie schodzi nam przykładowo ostatnim zębem jest czwórka i nie mamy już przedtrzonowca, trzonowca i trzonowca, prawda? Czyli piątki, szóstki, siódemki. I przy piątce mam na przykład te 5 mm wysokości wyrostka, a przy szóstce i siódemce już tam przykładowo 2 i 3, to sobie robię nawiert przy piątce, wchodzę do światła zatoki, tam sobie tym ciśnieniem odpreparowuję tą błonę śluzową Schneidera. Ona równocześnie odpreparowuje mi się też przy szóstce i nawet przy siódemce. I tam już mam bezpieczną przestrzeń, żeby sobie zrobić nawierty. Też wprowadzę sobie jeszcze tą sól fizjologiczną i mam piękną przestrzeń do tego, żeby wprowadzić biomateriał przez każdy otwór i później następnie implanty. Czyli jest to metoda, którą można wykorzystać przy wprowadzaniu wielu implantów, nie tylko pojedynczego implantu.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Szymon, ta metoda zamknięta, jak masz pacjentów, bo wspomniałeś też, że czasami wykonujesz otwarty sinus lift.
Tak.
Jak często nie da się zrobić metodą zamkniętą i jak często musisz wykonać otwarty sinus lift? Jest to raz na ile? Raz na 10, raz na 20? 50 sinus liftów pacjentów, którzy potrzebują takiej regeneracji kości?
W większości przypadków robię to cutkitem, czyli tą metodą zamkniętą, gdyż tak jak wspominałem wcześniej, już nawet przy 2 mm wykorzystuję tą metodę. Ta metoda otwarta u mnie w mojej praktyce zarezerwowana jest dla skrajnie ekstremalnych przypadków, czyli naprawdę jak mam bardzo rozległy zanik, przykładowo planuję wszczepienie trzech implantów, a od piątki już mam zanik na 1 mm, prawda? Czyli jest rozległa zatoka, którą ja muszę naprawdę tam tego biomateriału kości odbudować bardzo dużo. I to, szczerze powiem, jest rzadko. Myślę, że nawet w 90% jestem w stanie wszystko tak zrobić to tą dużo mniej inwazyjną metodą zamkniętą. Ważne jest tutaj przy metodzie otwartej, ja to też czasem, znaczy nie czasem, zawsze na swoich kursach wspominam, że mamy to bezpieczne okno 20 do 20 mm od szczytu wyrostka, dlatego że powyżej tej wartości mamy dwa naczynia krwionośne. One są dosyć małe, bo te naczynia biegną po zewnętrznej i wewnętrznej ścianie, to są naczynia śródkostne, zatoki szczękowe i w momencie, jeśli wiertłem preparujemy okno i przekroczymy tą granicę, to dochodzi do zranienia takiego naczynia. Sam zabieg oczywiście jesteśmy w stanie dalej wykonać, trochę jest większe krwawienie, ale to co istotne, jest dużo większe obrzmienie pozabiegowe. I stąd też jak pacjenci niejednokrotnie przychodzą na taki zabieg, mówią, a bo przeczytałem w internecie, czy tam znajomy powiedział, że był spuchnięty potwornie, że prawie oka nie miał i tak dalej, to wszystko w większości przypadków wynika stąd właśnie, że zostało zranione to naczynie krwionośne, które jest niezwykle istotne tutaj, żeby przeprowadzić ten zabieg równie mało inwazyjnie, bo to da się zrobić tak, że pacjent na drugi dzień właściwie nie wie, że miał no dosyć duży zabieg, bo jednak podniesienie zatoki szczękowej z zakresu tych zabiegów implantologicznych jest jednym z bardziej inwazyjnych.
Wiem, że będąc u profesora Andrzeja Wojtowicza, tam robiłeś właściwie twój doktorat, też poświęcony był zmniejszeniu tym konsekwencjom pozabiegowym, czyli zmniejszeniu opuchnięcia pacjenta. Proszę, rozwiń ten temat. Bo...
Tak, rzeczywiście ja długo szukałem swojego tematu doktoratu i chciałem zrobić taki doktorat bardzo kliniczny, który wniósłby coś i polepszył czy to przeprowadzanie zabiegów, czy to właśnie ten okres bezpośrednio pozabiegowy. I skupiłem się na porównaniu miejscowych metod pozabiegowej hipotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. I tutaj, jak wiemy, prawda, że urazy i zabiegi chirurgiczne powodują krwawienie, obrzmienie, które zaburzają transport tlenu i substancji odżywczych do tkanek.
Pewnie, pacjenci puchną i wtedy
właśnie.
Jest kłopot.
Tak,
bo,
jest
bo,
kłopot.
Dokładnie, do pójść do pracy, spotykać ludzi, bo troszkę krępujące, niewygodne, więc...
Tak, a poza tym też już pomijam samo brzmienie, to jest jakby no, cechy Hipokratesa, które są znane od dawna, prawda, czyli kolor, dolor, rubor, tumor i zaburzenie funkcji, funkcjo lesa. I to wszystko rzeczywiście można zminimalizować przy pomocy pozabiegowym chłodzeniu rany. Tak? Bo takie chłodzenie umożliwia zwolnienie metabolizmu, krążenia oraz zniwelowanie czynników szkodliwych spowodowanych właśnie niedotlenieniem tkanek.
I tutaj badałeś różne metody, porównując z urządzeniem, z
dokładnie,
prawda?
Tak.
Chłodziarka, taki air conditioning.
Tak, i rzeczywiście jest to fenomenalne urządzenie, które pozwala, nie jest ono duże, to trzeba tutaj zaznaczyć, natomiast jakby ideą tego urządzenia jest umożliwienie dostarczenia i cyrkulacji zimnego płynu w stałej, kontrolowanej temperaturze do określonej części ciała. Czyli my jako lekarz, który zakłada taki hiloterm pacjentowi po zabiegu, może dokładnie zaplanować, jaka to ma być temperatura chłodzenia, jaki czas, no i oczywiście część ciała, na którą chcemy to założyć, gdyż tam w tym urządzeniu są specjalnie zaprojektowane mankiety, maski, które pozwalają na równomierne schłodzenie danego obszaru. Jest to urządzenie, które jest wykorzystywane nie tylko w chirurgii stomatologicznej czy szczękowo-twarzowej, a także bardzo szeroko w ortopedii, w medycynie sportowej, właśnie po to, żeby zmniejszyć stan zapalny i odpowiedź zapalną organizmu po urazie. A tutaj akurat tym urazem jest nasze działanie, czyli zabieg chirurgiczny.
I w chirurgii plastycznej również wiem, bo te
tak.
Kliniki chirurgii plastycznej to były chyba pierwsze kliniki, jak pamiętam, z 10 lat temu, które nabyły ten hiloterm. I to były i Lina Corporis, i Sankowski w Warszawie. Także, a powiedz proszę, czym to się różni ten hiloterm od tradycyjnych cold packów?
No, tradycyjne cold packi, bo jakby tutaj właśnie wracamy do moich badań, prawda? Ja porównywałem tradycyjne cold packi z hilotermem, z różnym okresem czasu, z różnymi ustawieniami temperatur chłodzenia. I tradycyjne układy z lodu, żele takie ochładzające, mają temperaturę około 0 stopni, czyli ona jest dosyć niska. I to nadmierne ochłodzenie może poważnie uszkodzić skórę, tkanki, może nawet doprowadzić do odmrażenia, jeżeli pacjent sobie będzie przykładał taki lód przez kilka godzin i non-stop go wymieniał i utrzyma tą temperaturę 0 stopni, to wręcz sobie zaszkodzi, tak? Więc tutaj rekomenduje się...
Szymon, bo generalnie taka niska temperatura, ona powoduje, że naczynka jakby zamykają się i nie ma jakby
tak,
ukrwienia.
No to jest zbadane. Poniżej 15 stopni Celsjusza w tkankach zostaje zaburzony drenaż limfatyczny. Poniżej 10 stopni Celsjusza w tkankach zaburzona jest priorecepcja, zaburzone jest namnażanie fibroblastów i zaburzone jest mikrokrążenie. A poniżej 5 stopni właściwie nerwy już nie przewodzą bodźców. Czyli tutaj dosyć istotnym jest to, że ta temperatura chłodzenia wbrew pozorom nie powinna być taka niska.
Czyli praktycznie wtedy mamy zastój, bo jeżeli chłonka nie ma cyrkulacji chłonki i nie odprowadza się tych produktów uszkodzenia tkanek zabiegiem chirurgicznym, które praktycznie są mediatorami stanu zapalnego. Bo też się rekomenduje, żeby te cold packy nie trzymać cały czas, tylko
tak,
je
powinno
usuwać.
Się w krótkie czasy aplikacji z odstępami, prawda? Czyli natomiast jeżeli przyłożymy ten cold pack i w tych odstępach dochodzi do niekorzystnego następowania przekrwienia tkanek, bo organizm się tym broni. I tu pojawia się problem.
Czyli tak jak rozumiem, czyli po pierwsze nie ma odpływu chłonki i potem jak rozluźnimy, tak. To mamy taki flash.
Następowe przekrwienie,
jeszcze
dokładnie.
Dokrwienie tak. Płynu.
A poza tym przy cold packach no nie możemy regulować temperatury, tylko najpierw przykładamy, on jest zimny, chłodny rzeczywiście, ale po 15-20 minutach on już jest ciepły. Jeżeli pacjent sobie siedzi z tym godzinę, no to po godzinie ten cold pack nie działa nic, a wręcz zaczyna szkodzić, bo on łapie temperaturę ciała, więc to są ważne, istotne rzeczy, o których należy pacjentowi, jeżeli już dajemy taki cold pack, powiedzieć, że ta wymiana powinna być regularna i dosyć częsta. W przypadku hilotermu można to uniknąć, bo ustawiamy sobie daną temperaturę, czas i pacjent jak siedzi godzinę sobie w takiej masce po ekstrakcji czy po każdym jakimkolwiek zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej, no to cały czas tu jest chłodzenie. Oczywiście pamiętamy to, co mówiłem wcześniej, że ta temperatura nie może być za niska, czyli tam nawet w hilotermie nie da się ustawić poniżej chyba 12 stopni, z tego co pamiętam. Więc to wszystko jest bezpieczne i skuteczne, co pokazały właśnie moje badania związane z doktoratem. Bo tutaj przy kilku grupach badanych, czyli z cold packiem, grupach kontrolnych i z hilotermem, najskuteczniejszą metodą okazało się, i tutaj brałem pod uwagę obrzmienie, szczękościsk, ból oraz wyrzut białka CRP, czyli ostrej fazy białka, które mówi nam o ewentualnym stanu zapalnym w organizmie. I te wszystkie parametry jakby zebrane razem potwierdziły, że najskuteczniejszą taką metodą jest chłodzenie pozabiegowe przez okres 2 godzin właśnie hilotermem i tutaj zarówno obniżenie miejsca operowanego plus minus właśnie do tej temperatury 15 stopni Celsjusza, taką możliwość uzyskałem po 2-godzinnym chłodzeniu temperaturą 12 stopni Celsjusza. Czyli temperatura tkanek wtedy spadła nam do 15 stopni. To okazuje się, że to jest optymalne, bo cały czas jest drenaż limfatyczny, wszystko działa w organizmie normalnie, a nie ma wyrzutu natychmiastowego tych cytokin prozapalnych, które powodują obrzmienie, ból i tak dalej. I praktycznie w drugiej dobie wielkość obrzmienia była zerowa, bo to porównując to, już sobie zerknę tylko w te badania i żebym Państwu to dokładnie powiedział.
To też poprosimy Cię o link do tego badania, czyli będą 2 linki do Twoich publikacji.
No właśnie, ten mój doktorat cały czas jeszcze nie jest opublikowany, wisi to nade mną i powiem Ci szczerze, że bardzo mnie do tego zmobilizowałeś, bo nawet szczerze rozmawiałem
to trzeba
z kolegą
napisać
na tym.
Jakiś
właśnie, i tak nie chwaląc się, ale tak, no to już było dobrych... tak 5 albo 6 lat temu i przejrzałem sobie tą swoją prezentację doktora, to mówię, kurczę, naprawdę to te badania fajnie były zrobione i tak mówię, aż bardzo dawno do tego nie zaglądałem, do tych badań i tak stwierdziłem, że nie, to koniecznie trzeba to gdzieś opublikować, żeby to... Oczywiście ten doktorat jest dostępny, bo on jest w bazie danych uniwersytetu i ktoś, super, kto będzie chciał dokładnie się w to zagłębić, to... ma do tego dostęp i rzeczywiście można sobie całe te wyniki prześledzić.
Dwa pytania mam jeszcze, Szymon, bo mówiłeś tak, że badałeś, że po działaniu dwugodzinnym temperaturą, znaczy 12 stopni ustawione na hidrotermię, uzyskałeś temperaturę tkanek 15 stopni. Jak tą temperaturę żeście badali?
Tą temperaturę badaliśmy punktowo, termometrem takim bezdotykowym, zarówno w grupie kontrolnej, czyli jakby po drugiej stronie, bo grupą kontrolną stanowił ten sam pacjent, tylko ósemka po drugiej stronie, więc to jakby całe clue tego badania jest, że to porównanie jest bardzo rzeczywiste, prawda? Bo to u tego samego pacjenta mogliśmy zbadać obrzmienie, temperaturę,
czyli
ból.
Minimalizowanie zabiegu, ilości zmiennych.
Tak, pewnie, że technika zabiegu była identyczna. Zęby u wszystkich pacjentów były to całkowicie zatrzymane zęby w położeniu horyzontalnym, czyli jedne z trudniejszych do usunięcia. Specjalnie tak wybrałem, żeby technika zabiegu też była, albo inaczej, nawet nie technika, tylko zabieg był dosyć inwazyjny dla pacjenta, żeby wywołać ewentualnie tą odpowiedź zapalną organizmu i sprawdzić, czy rzeczywiście to działa, czy to ma sens.
I jeszcze jedno pytanie. Mówiłeś, Szymon, że obrzmienie było jednym z parametrów, które badaliście i porównywaliście. Tak. Jak żeście mierzyli to obrzmienie?
No to było takie najbardziej dla mnie frustrujące, żeby znaleźć odpowiednią technikę, jak to zbadać, zarazem, żeby było to w miarę dostępne, prawda? I okazało się, że był taki profesor Van Gogh, który w 1975 roku zaproponował pomiar, coś, wiesz co, tak mam słabe, bo coś mi zniknąłeś. Pomiar obrzmienia na zasadzie wykonania zdjęć fotograficznych. I na czym polegała moja metoda? Ustawiałem pacjenta w aparacie do cefalometrii, czyli byłem w stanie spozycjonować go i zachować powtarzalność tej pozycji przy każdorazowej kontroli. Takie zdjęcie wykonałem też obiektywem, który był na stałe zamontowany metr przed tym pacjentem. I zdjęcie robiłem przed zabiegiem, a później przez kolejne 7 dni. Czyli przez 7 dni pacjent przychodził, był monitorowany, były robione zdjęcia. Następnie zdjęcia wkładałem do takiego programu, w którym nakładałem siatkę i było skalowanie zwiększenia objętości tkanek, tutaj policzka pacjenta. I na tej podstawie byłem w stanie zarejestrować,
słuchaj, ten
jak się zmieniało
w milimetrach, w procentach.
Obrzmienie.
W czym wychodzi?
Co do drugiej liczby po przecinku w milimetrach, tak? Okay. To było rejestrowane. Czyli to było naprawdę bardzo dokładnie wszystko pomierzone.
I jakie tam były te różnice, powiedz, pamiętasz, w tych milimetrach? Przy stosowaniu hilotermu i bez hilotermu?
Jeżeli chodzi o hiloterm, to tak naprawdę w trzeciej dobie to już było 0,22 milimetra, prawda? W stosunku do cold packów było to 1,5 milimetra. Mówię tutaj o tym dwugodzinnym chłodzeniu hilotermem. Tak. Godzina chłodzenia dawała wielkość obrzmienia średnio, prawda? Na przestrzeni tutaj tych 120 pacjentów, których wykonałem zabieg, poniżej 1 milimetra. Tak, a poza tym, jeśli podzielimy to na doby, to tak naprawdę w trzeciej dobie już tylko obrzmienie było obserwowane poniżej 10% pacjentów z danej grupy badanej, a w przypadku grupy kontrolnej to jeszcze u 100% pacjentów
był obrzęk.
Było obrzmienie. Obrzmienie. Tak.
Szymon, bardzo ci dziękuję. Teraz co cię poprosimy jeszcze, to o link do twojej publikacji. Dobrze. I pytanie.
Oczywiście.
Jeżeli są osoby zainteresowane tą metodą hydrokinetyczną zamkniętą. Mm-hmm. Czy prowadzisz kursy, prowadzisz wykłady? Gdzie cię szukasz?
Tak, prowadzę kursy. Kursy są o tyle fajne, że Jest to kurs dwudniowy, czyli pierwszego dnia jest całodzienny wykład z warsztatami, czyli lekarze mogą sami na fantomach przygotowanych przeprowadzić sobie taki zabieg. Natomiast drugiego dnia są zabiegi na żywo z przekazem live, czyli ja wykonuję zabieg, a lekarze siedzą i u mnie w klinice w specjalnym monitorze sobie oglądają to, jak ten zabieg wykonuje się już na żywo u pacjenta. Kursy prowadzi OSTEM, czyli najlepiej jak coś to kontaktować się tak do nich. Jest wszelka informacja na stronie. I tak sobie działamy.
Super. Szymon, bardzo dziękuję, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję raz
również
jeszcze.
Również było mi bardzo miło i zobaczyć Ciebie, bo dawno się nie widzieliśmy, a tak. To Państwo nas słyszą, a my się widzimy. Także to był miły piątkowy poranek.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.